Ja uważam, że dzisiaj w Waszyngtonie dominuje takie podejście, jak z tej wojny wyjść, natomiast nie rozważa się scenariusza głębszego, poważniejszego zaangażowania. Więc w tym sensie raczej Donalda Trumpa i jego otoczenie zaliczyłbym do stronnictwa gołębi. I teraz jest oczywiste pytanie, na które dzisiaj jeszcze póki co nikt nie zna odpowiedzi. Czy ta decyzja o wstrzymaniu wysłania tych sił z tomahawkami jest pochodną faktu, iż sporo tych systemów zostało zużytych w Iranie? Czy to jest pokłosie tego konfliktu politycznego między Mercem a Trumpem? Może i jedno i drugie. Rola Niemiec będzie zawsze rolą znaczącą. Nie ma europejskiego bezpieczeństwa z dziurą w środku. Znaczy, pomysł, że się zbuduje bezpieczeństwo kontynentu europejskiego, a pozostawi Niemcy otoczone jakimś wianuszkiem państw zewnętrznych, jest absurdalny i Amerykanie nigdy na to nie pójdą. Polska nie zastąpi Niemiec w żadnym amerykańskim układzie sojuszniczym, bo Amerykanie tego nie chcą. Zwrot Niemiec w stronę Bałtyku i próba przekształcenia Bałtyku w natowskie morze, no w sposób trwały, zwraca Niemcy przeciwko Rosji.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to oczywiście historia realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie w opisie pod tym filmem, a partnerem technologicznym kanału jest oczywiście Lantre, dystrybutor rewelacyjnego sprzętu marki Apple, kod rabatowy HR100. Wszystkie szczegóły o promocji 100 zł rabatu znajdziecie w opisie pod tym filmem. Księgarnia internetowa historiarealna.pl ma dla Was, uwaga, moją nową książkę Polacy, którą możecie kupić z moim autografem. Premiera jest 16 czerwca, ale jak tylko przyjdzie książka, to będziemy od razu wysyłać. Przyjdzie z drukarni oczywiście, także polecam Polacy. Kolejna odsłona walki historii realnej z polityką historyczną. Dziękuję za wszystkie suby, lajki, komentarze. Wspierajcie nas, drodzy Państwo, na Patronite i na YouTubie, a także cegiełkami, donatami na live'ach, bo działamy dzięki Wam. I to dzięki Wam, drodzy widzowie, możemy zachować niezależność. A moim i Państwa gościem jest Pan Marek Budzisz. Dzień dobry, Panie Marku.
Dzień dobry.
Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do historii realnej. Przypominam, że nasz dzisiejszy gość jest ekspertem Strategy and Future, autorem takich znakomitych książek jak Pauza Strategiczna, Samotność Strategiczna Polski, Wszystko jest wojną, czy Obywatelska Armia Rzeczypospolitej. Książki pana Marka możecie kupić w naszej księgarni internetowej, oczywiście historiarealna.pl. A ja, panie Marku, zanim przejdziemy do wielkiej geopolityki, cieśniny Ormus, konfliktu Niemiec z Ameryką, to chciałbym powiedzieć, że widziałem, że przejęli panu hakerzy konto na Twitterze.
No tak, przejęli.
Jak to się stało?
Ja też informowałem o tym, ale być może nie do wszystkich to dotarło, w związku z tym proszę nie odbierać żadnej korespondencji z mojego konta, bo jeszcze mimo ponad tygodnia nie odzyskałem kontroli, bo administratorzy bardzo tutaj opieszale działają. Mimo moich licznych maili otrzymuję odpowiedź, żeby czekać w kolejce. To jest zresztą chyba, bo już wiem, bo kilka osób się do mnie zwróciło, problem wielu osób w Polsce, też i znanych dziennikarzy, którzy też utracili kontrolę nad swoim kontem. Ja po prostu dostałem, będąc zalogowanym, na to zwracam uwagę, dostałem informację maila na platformie X od osoby, którą znam i którą ufam. Wszedłem w tego maila, no i na tym się zakończyła moja przygoda z kontrolą nad tym kontem. Więc w tym sensie nie pomoże tutaj podwójny system zabezpieczenia, bo jest się już zalogowanym i tu jest pewien problem. No ale założyłem konto zapasowe, Nazywa się Marek Budzisz, konto zapasowe, w związku z tym tymczasowo z niego korzystam, mając nadzieję, że odzyskam kontrolę nad moim tym głównym kontem, gdzie miałem oczywiście znacznie większą liczbę obserwujących.
Tak, trzeba bardzo uważać, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że odzyska Pan swoje konto, a ja chciałem powiedzieć, że to działa kaskadowo, to znaczy po przejęciu Pańskiego konta wysłano z Pańskiego konta do mnie wiadomość, również z linkiem, żebym coś kliknął. Ale szybko się zorientowałem, bo my, Panie Marku, jesteśmy na Pan, a autor tego wiadomości z Pańskiego konta do mnie napisał na Ty. I od razu wiedziałem, od razu mi się zapaliła czerwona lampka. To na pewno nie Pan Marek.
No właśnie, a ja dostałem od osoby, z którą jestem na Ty od wielu lat. No i tak to wygląda. I to jeszcze na dodatek, ta wiadomość o tyle mnie zwiodła, że to był znany dziennikarz, a wiadomość dotyczyła uczestnictwa w jakimś konkursie dla osobowości medialnych. W związku z tym myślałem, że to jest coś zupełnie normalnego i naturalnego, bo gdybym to dostał, nie wiem, od polityka czy od kogoś, kogo nie znam, to może bym był tutaj ostrożniejszy. No ale to niestety byłem i z tym kimś na ty i prawdopodobieństwo, że on uczestniczy w jakimś konkursie tego rodzaju, wydawało mi się dość duże. No i tyle, co tu dużo mówić.
No dobrze, drodzy Państwo, także miejmy nadzieję, że cała ta historia skończy się dobrze i Pan Marek odzyska swoje oryginalne konta. To tylko pokazuje, że hakerzy nie śpią, trzeba uważać w sieci, drodzy Państwo. Panie Marku, głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie oczywiście rozdźwięk w NATO pomiędzy Ameryką a sojusznikami europejskimi, ograniczenie ilości amerykańskich żołnierzy w Niemczech i co to oznacza dla Polski, ale jako pierwsze pytanie chciałbym zapytać jeszcze, zanim przejdziemy do tego głównego tematu, o sprawy bieżące. Czy nadchodzi wielka bitwa w cieśninie Ormus? Jak Trump według Pana będzie próbował przełamać ten impas, w jakim znalazły się te rozmowy pokojowe? Podobno jakaś jednostka pływająca amerykańska została ostrzelana dzisiaj rakietami przez Irańczyków. Amerykanie zaprzeczają. Jak ten galimatias się zakończy?
Donald Trump ogłosił inicjatywę, która nie jest równoznaczna z otwarciem tej cieśniny. On zaproponował, że amerykańskie okręty będą wyprowadzać z zatoki te statki i jednostki innych państw, które tam zostały uwięzione. I on to traktuje trochę w kategoriach projektu humanitarnego, bo rzeczywiście pojawiły się informacje, że ci marynarze, którzy tam przebywają, no mają już problemy z aprowizacją przede wszystkim, ale nie tylko. No musimy pamiętać, czy musimy wiedzieć, jak wyglądają realia światowej żeglugi handlowej. To są bardzo często statki rejestrowane w rajach takich pod tanimi banderami. Tam są wynajmowane załogi z państw nieszczególnie troszczących się o dobrobyt i pomyślność swoich obywateli, nie wiem, z Filipin, z Tajlandii, często też z Gruzji na przykład. No i ci ludzie są po trosze pozostawieni sami sobą, bo naturą tych jednostek jest też to, że one są po prostu tanie i oszczędzają na wszystkim, w tym i na remontach. W związku z tym ta misja rzeczywiście może mieć charakter humanitarny, to nie musi być wykręt, natomiast Trump argumentuje, i na to warto zwrócić uwagę, że dotychczasowe negocjacje z władzami Iranu przebiegają dobrze. Formalnie nawet ogłosił, zresztą to ma związek z upływem tego dwumiesięcznego terminu, kiedy on może działać bez legitymacji kongresu, że wojna się właściwie zakończyła, bo jest zawieszenie broni i trwają teraz rozmowy pokojowe. I w tym sensie on zdecydował się, jak rozumiem, na krok dalej, testując w ten sposób, bo to jest dość oczywiste, skłonność do ustępstw strony irańskiej. No bo modelowo rzecz biorąc, reakcja powinna być reakcją twardą, to znaczy tak długo, jak długo nie mamy porozumienia, tak Iran nie zgadza się na jakiekolwiek formuły żeglugi przez cieśninę, którą również blokuje. Trump to testuje, grożąc i zerwaniem rozejmu i oczywiście atakowaniem zarówno jednostek, które będą próbowały utrudnić to wyprowadzanie statków, jak i też celów na terenie Iranu. Więc w tym sensie to jest dość sprytny ruch. No zobaczymy oczywiście, jak to będzie przebiegało i czym to się skończy, czy władze Iranu zdecydują się na twarde rozegranie sytuacji. Tutaj zresztą też mamy do czynienia z wieloma już wystąpieniami Donalda Trumpa, w którym on mówił, że w gruncie rzeczy Teheran, czy władze w Teheranie są podzielone. Jest tam zarówno frakcja nastawiona na negocjacje i zakończenie tej wojny jakiejś formule pokojowej. Tutaj dla Stanów Zjednoczonych symbolicznym zwycięstwem w tej wojnie będzie, i myślę, że z tego Trump nie będzie chciał ustąpić, będzie wyrzeczenie się Iranu programu jądrowego i nadzór nad programem budowy pocisków balistycznych. Zobaczymy, czy to pójdzie w tę stronę. No ale jeżeli potwierdzą się te opinie amerykańskiego prezydenta, że w Teheranie, w tamtejszym obozie władzy jest podział na gołębi i jastrzębi, umownie rzecz biorąc, i Iran nie odpowie na tego rodzaju posunięcia amerykańskie, to by świadczyło o tym, że ta strona, nazwijmy to gołębi, zaczyna brać górę. To jest takie trochę testowanie bojem i tutaj ja nie jestem zaskoczony, że Stany Zjednoczone zdecydowały się na tego rodzaju posunięcie.
Panie Marku, a dopytam, a czy w amerykańskiej administracji też są stronnictwa jastrzębi i gołębi? A jeżeli tak, to kto do którego należy?
Wydaje mi się, że amerykańska administracja, w tym i sam Donald Trump, szukają wyjścia z tego konfliktu, więc w tym sensie trudno tu mówić o jastrzębim nastawieniu, chyba że w ten sposób określalibyśmy obecną ekipę. Bo modelowo rzecz biorąc, ci, którzy by się opowiadali za wojną do zwycięstwa, czyli do obalenia reżimu w Iranie, mogliby się zaliczać do tego środowiska czy grupy jastrzębi. Ja nie widzę tam takiego nastawienia. Raczej uważam, że dominuje pogląd, iż z tej wojny należy się wycofać. Oczywiście nie na każdych warunkach, bo co to znaczy na każdych warunkach? No to by oznaczało zgodę z tą narracją niemieckiego kanclerza, który mówił niedawno w jednym z publicznych wystąpień, że Irańczycy upokorzyli Amerykanów. Co zresztą oczywiście wywołało wrogą bardzo reakcję, trudno się tu dziwić, Donalda Trumpa. Więc gdyby dzisiaj Amerykanie zakończyli tę wojnę bez jakiegoś spektakularnego sukcesu, takiego symbolicznego, który mógłby niezależnie od technicznych szczegółów służyć przekonaniu świata, że oni tę wojnę wygrali, no to by ta narracja Merca spotkała się z większym zrozumieniem czy uznaniem w oczach innych przywódców światowych. Więc w tym sensie ja uważam, że dzisiaj w Waszyngtonie dominuje takie podejście, jak z tej wojny wyjść, poszukiwanie korzystnych rozwiązań, natomiast nie rozważa się scenariusza głębszego, poważniejszego zaangażowania. Więc w tym sensie raczej Donalda Trumpa i jego otoczenie zaliczyłbym do stronnictwa gołębi, jeśli chodzi o kwestię zasadniczą, czyli długości wojny, no bo to nie jest gołębie nastawienie, jeśli chodzi o warunki zakończenia tej wojny. To ustępstwa tutaj są dość wymierne, na przykład jeśli chodzi o odblokowanie zamrożonych aktywów irańskich, natomiast ta kwestia pewnej symboliki zwycięstwa, tutaj Donald Trump w moim odczuciu nie ustąpi.
Tak, ja zapytałem o to, bo no nie jest tajemnicą, że mówi się, że Hexet rwie się do walki, a J.D. Vance od samego początku był bardzo, bardzo sceptyczny, czy zaczynać tą operację. Już przechodzimy do kwestii NATO i Europy, ale jeszcze chciałem zapytać, panie Marku, czy gdyby Trump mógł cofnąć czas do 27 lutego 2026, to myśli pan, że wydałby rozkaz do ataku na Iran, czy jednak by, znając już konsekwencje tego, co się wpakował, jak trudno z tego wyjść, to by podjął inną decyzję?
Wydaje mi się, że trudno jeszcze w ogóle mówić o tym, żeby amerykańska administracja uważała, że w oczach opinii publicznej tę wojnę przegrywa. To jeszcze jest zbyt krótki czas. Więc w tym sensie ja uważam, że oni nadal działają w oparciu o przekonanie, że w takim, powiedziałbym, w oczach opinii publicznej są w stanie tę wojnę wygrać i też korzystnie zmienić sytuację, jeśli chodzi o nie tylko relacje atlantyckie, ale też i rokowania wyborcze w Stanach Zjednoczonych. Ten midterm listopadowy oczywiście jest jakimś punktem odniesienia, natomiast mamy początek maja, to jeszcze nic tutaj nie jest stracone. Te pozycje gorsze politycznie oczywiście ma wielu amerykańskich sojuszników w Europie, to bardzo dobrze widać, czy to w Niemczech, czy to w Wielkiej Brytanii, już tam o Francji nie ma co nawet wspominać. Więc w tym sensie Trump jest jeszcze w relatywnie, to bym chciał podkreślić, dobrym położeniu i wydaje mi się, że tam nadal dominuje jeszcze przekonanie, iż z tej wojny można wyjść w takim aureoli zwycięzcy, kogoś, kto narzuca nowy porządek regionalny, rozbijając też układy do tej pory, których Amerykanie nie byli w stanie rozbić. No, decyzja o wyjściu Zjednoczonych Emiratów z OPEC jest bardzo tu w tym zakresie istotna. I druga decyzja już samego OPEC o podniesieniu i to znaczącym limitów wydobycia. To by wskazywało, że ta tradycyjna polityka Waszyngtonu, która to polityka miała na celu rozbicie jedności państw producentów ropy naftowej, zaczyna powoli przynosić pożądane efekty. Ale nie ma co oceniać dnia przed zachodem słońca. To jeszcze wszystko jest tutaj w relatywnie wczesnej fazie.
To prawda. Bardzo muszę powiedzieć, że ciekawa jest ta rozgrywka. Zobaczymy, jak Amerykanie sobie z tym poradzą. Natomiast
tym bardziej, jeśli mogę, panie Piotrze, wejść w słowo, tym bardziej, że w Rosji zaczynają dziać się bardzo ciekawe procesy. I tutaj też brałbym to pod uwagę, bo my mamy takie postrzeganie Rosji jako monolitu. I Rosja oczywiście ma, przynajmniej na poziomie ekonomicznym, jeszcze całkiem spory zasób odporności. Ja o tym wiele mówiłem, ale Rosja jest dyktaturą, rosyjska elita władzy jest elitą, w której zaczęły się pojawiać pewne pęknięcia. To nie znaczy, że w Rosji lada moment nastąpi jakaś erupcja, no ale dyktatury mają to do siebie, że funkcjonują bardzo dobrze, a potem w sposób przyspieszony zaczyna się degradacja ich zdolności. Więc w tym sensie ten rachunek strategiczny, o którym mówimy, Stanów Zjednoczonych, może się bardzo szybko zacząć zmieniać na korzyść Ameryki, bo Rosja oczywiście i relacje Trumpa z Rosją, ale nie tylko z Rosją, z Białorusią również są Amerykanom potrzebne również po to, żeby grać z Chinami. To na to warto zwrócić uwagę. Tu się też zaczyna bardzo ciekawy proces, niedługo wizyta Trumpa w Chinach. Zobaczymy, do czego to wszystko doprowadzi. Więc być może zbliżamy się do jakiegoś momentu przełomowego. Nie podejmuję się przesądzać, w którą stronę ten przełom pójdzie, natomiast wydaje mi się, że w Waszyngtonie mogą uważać, że póki co jeszcze kontrolują sytuację i wszystko jest w zasięgu ręki, również wielkie strategiczne zwycięstwo.
No tak, Trump musi, panie Marku, coś dowieść, bo po wojnie zaczną się pytania, po co było to wszystko, skoro głównym celem wojny było otwarcie ciśniny Ormus, które było otwarte przed wybuchem tej wojny, a z tego co widziałem, to 66% Amerykanów uważa, że Trump źle rozgrywa partię irańską. Więc tutaj jakiś duży sukces jest potrzebny, żeby te nastroje przed wyborami się po prostu odwróciły na jego korzyść.
Dlatego Trump w swojej narracji o przyczynach wojny, i to jest zresztą oś jego polemiki z kanclerzem niemieckim, podkreśla znaczenie irańskiego programu jądrowego i znaczenie irańskiego programu budowy pocisków rakietowych, bo w gruncie rzeczy to jest budowanie takiej narracji, iż byłoby tylko kwestią czasu, kiedy Iran stałby się takim taką drugą Koreą Północną i był w stanie dosięgać celów nie tylko w Europie, ale niewykluczone, że również dalej. Więc to też jest dość symptomatyczne, przesunięcie akcentów w amerykańskiej narracji co do źródeł wojny i uzasadnienia tego ataku. I tu mniejsza o to, że Trump w zeszłym roku po tym ataku przeciwko instalacjom jądrowym, też przeprowadzonym razem z Iranem, mówił, że już ten program został na dziesięciolecia zniszczony. To akurat Donaldowi Trumpowi nie przeszkadza tego rodzaju, powiedziałbym, sprzeczność we własnych wypowiedziach. To musimy pamiętać o tym, że współczesna polityka w tym wymiarze kognitywnym, poznawczym nawet jest ważniejsza niż realne dokonania. Nawet jeśli Amerykanie tej wojny realnie nie wygrają, a przekonają światową opinię publiczną, że ją wygrali, no to wszyscy będą działali tak, jak oni by byli rzeczywiście zwycięzcami. To wszystko oczywiście jeszcze przed nami. Stąd też trudność takiej oceny i rozbieżność tych ocen, bo proszę zwrócić uwagę, są eksperci, którzy mówią, że Amerykanie odnieśli wielkie i spektakularne wojskowe zwycięstwa. Są tacy, którzy mówią, że przegrywają ten konflikt. W związku z tym tu mamy rozstrzał tych ocen niesłychanie duży.
No tak, to akurat te opinie, panie Marku, można połączyć. Wygrali militarnie, przegrywają politycznie. No i tak bywa w historiach wojen. Przechodzimy w takim razie do tego, co nas najbardziej interesuje. Donald Trump ogłosił redukcję sił amerykańskich w Europie. Na początku z Niemiec ma 5 tysięcy żołnierzy zostać wycofanych, potem pod nóż idzie Hiszpania i Włochy. Czy to oznacza, że NATO na naszych oczach się rozpada?
Nie, ja bym tak nie oceniał. Znaczy, NATO z pewnością się zmienia. Co do tego, to już chyba nikt nie ma wątpliwości. I my w Strategy and Future pisaliśmy o tym od kilku lat. Na początku byliśmy oskarżani o podważanie sojuszu i wiarygodności sojuszniczej. Teraz na szczęście inni też dostrzegli te procesy, które 4-5 lat temu nie były jeszcze aż tak widoczne. Na to się zmienia, no ale najpierw trzeba tutaj powiedzieć, co jest ważne w tych decyzjach amerykańskich, bo po pierwsze pojawiła się informacja o wycofaniu 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Ja tylko zwrócę uwagę, że część tego kontyngentu europejskiego to jest stała obecność, a część jest rotacyjną obecnością. Ta rotacyjna oczywiście niestety dotyczy państw, które weszły do NATO po 97 roku, w tym i Polski, ale ta rotacyjna obecność, ona wzrosła również po wybuchu wojny na Ukrainie, co było związane z decyzją administracji Bidena. Warto o tym powiedzieć, ponieważ jeśli tu nastąpią zmiany w tym segmencie rotacyjnym, to nawet nikt specjalnie tego nie zauważy, bo to jest ten stale zmieniający się komponent. Mamy decyzję kongresu związaną z autoryzacją wydatków budżetowych mówiącą o tym, że jeżeli obecność amerykańskich żołnierzy w Europie spadnie poniżej 76 tysięcy, to będzie potrzebna decyzja amerykańskiej legislatywy. W związku z tym, gdyby przyjąć, a tak się dzisiaj przyjmuje, że Amerykanie mają w komponencie stałym w Europie 85 tysięcy żołnierzy, to pole manewru, jeśli chodzi o redukcję, nie jest bardzo duże. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że te dwie bazy Morón lotnicza i Rota morska w Hiszpanii, ich dalsze funkcjonowanie stoi pod znakiem zapytania. Dlatego, że Elbridge Colby, czyli osoba numer 3 w Pentagonie, człowiek uchodzący za głównego stratega amerykańskiego, on podpisał 2 tygodnie temu w Maroko, znaczy nie w Maroko, tylko z Maroko, taką umowę obronną, umowę 10-letnią o współpracy strategicznej. Tu warto też pamiętać, że Stany Zjednoczone były pierwszym na świecie państwem, które uznało zwierzchność Maroko nad Saharą Zachodnią. Tam przez dziesięciolecia działał Front Polisario, walczący o niezależność za czasów ZSRR, intensywnie wspierany przez Sowietów. No ale Amerykanie w końcu uznali to. Za przykładem amerykańskim poszły też inne państwa. No ale te relacje między Maroko a Stanami Zjednoczonymi są tutaj dobre. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w mediach światowych ujawniono też taką notatkę autorstwa właśnie Elbridge'a Colby'ego, który proponował pewne retorsje amerykańskie wobec sojuszników, którzy, no, co tu dużo mówić, zawiedli amerykańskie oczekiwania w związku z wojną w Iranie. Ci sojusznicy to jest Hiszpania, ci sojusznicy to jest przede wszystkim również Wielka Brytania. I tam pojawiła się taka teza, czy taka koncepcja, żeby Ameryka zrewidowała swoje nastawienie wobec przyszłości archipelagu falklandzkiego. No choćby z tego powodu, że obecne władze Argentyny to są władze przyjazne Stanom Zjednoczonym, a obecne władze Wielkiej Brytanii, niezależnie od tego, że niedawno była wizyta króla brytyjskiego w Waszyngtonie i przemawiał też w kongresie, został dobrze przyjęty, no to jednak Labour rządzący Wielką Brytanią nie uchodzi w oczach Trumpa za przyjaźnie nastawioną siłę polityczną, i wielokrotnie on już się wypowiadał, że te specjalne relacje no są w stanie kryzysu, a być może nawet uwiądu czy załamania. Stąd ta propozycja Colby'ego, a przynajmniej przypisywana Colby'emu, wzbudziła spore zainteresowanie w mediach, tym bardziej, że strona argentyńska też zaczęła akcentować znowu swoje roszczenia wobec tegoż archipelagu. Co jest o tyle istotne, że w przeciwieństwie do sytuacji z czasów rządów Margaret Thatcher, kiedy Wielka Brytania miała znaczący potencjał morski i była w stanie szybko wysłać dużą liczbę okrętów i znaczące siły, w efekcie w związku z tym też wygrała wojnę o Falklandy, no to dzisiaj Wielka Brytania jest cieniem tej ówczesnej potęgi morskiej i takich zdolności nie ma. Czyli gdyby Argentyna chciała hipotetycznie siłowo rozwiązać kwestię przyszłości archipelagu, to bez wsparcia Stanów Zjednoczonych Brytyjczycy mieliby duże problemy, żeby obronić swoje pozycje na tych wyspach. W związku z tym to jest jakby kwestia, która pewnie jeszcze będzie interesująca. Tam się też pojawiła bardzo ciekawa koncepcja w tej notatce, mówiąca o tym, że redukcja sił amerykańskich w Europie powinna w gruncie rzeczy być takim symbolicznym pokazaniem, które państwa są wiarygodnymi i szanowanymi sojusznikami. Czyli na przykład mowa jest w tym kontekście o Polsce i o Rumunii jako o dwóch państwach, gdzie być może trafią te siły. Ale prócz tego w tej notatce Colby'ego jest teza, na którą też warto zwrócić uwagę, że Amerykanie powinni rozbudować swoją obecność wojskową na Grenlandii w ramach porozumienia z rządem Danii, który daje Amerykanom możliwości tego rodzaju. To jest w ogóle ciekawa rozgrywka, bo jak przypomnimy sobie ten, powiedziałbym, spór między państwami europejskimi a Stanami Zjednoczonymi, no to on właśnie po stronie Europejczyków wyglądał w ten sposób, że Europejczycy mówili, iż w gruncie rzeczy Amerykanie nie potrzebują anektować Grenlandii, bo mają umowę z 1951 roku, która to umowa im otwiera duże możliwości rozbudowy swojego potencjału. No i w związku z tym jak rozumiem, Colby doszedł do wniosku, że w takim razie trzeba pójść w tę stronę, rozbudować amerykański potencjał wojskowy w tych bazach, które są, czyli w tej jednej zajmującej się obserwacją kosmosu i namierzaniem rakiet strategicznych, ale też należy odbudować dwie kolejne bazy, bo tam jest mowa o trzech. Co ciekawe tu w tym wszystkim jest, no to, że proszę zwrócić uwagę, przesunięcie amerykańskich żołnierzy z Europy na Grenlandię nie jest wycofaniem się z Europy, bo Grenlandia formalnie jest częścią Danii, a w związku z tym to by oznaczało, że wycofując się z kontynentalnej Europy, Amerykanie nadal mogą w sposób przekonujący argumentować, że nie zredukowali swojego zaangażowania w bezpieczeństwo kontynentu, mało tego realizują to, co postulowali w czasie tego kryzysu Europejczycy. I tu jest jeszcze trzeci element, na który warto zwrócić uwagę. On jeszcze póki co nie wybrzmiał albo się nie pojawił. Otóż trzeba pamiętać, że Hiszpania na kontynencie afrykańskim ma dwie enklawy, Ceutę i Melille. To są enklawy na terenie Maroko i Maroko już od dość dawna argumentuje, że w związku z tym oni powinni odzyskać te tereny, że nie ma żadnego powodu, żeby Hiszpanie je posiadali. W związku z tym tutaj bardzo różne ruchy jeszcze mogą być w wykonaniu amerykańskiej administracji wykonywane. To wszystko pokazuje, że oni są tutaj dość, powiedziałbym, pomysłowi w takim pokazywaniu Europejczykom, że mogą dużo zrobić, nawet formalnie nie wycofując się czy nie rozwiązując NATO, bo to przecież nie o to chodzi. I mamy w związku z tym też propozycję, o której się mówi, wycofania 5000 żołnierzy z Niemiec. Trump powiedział, że to jest dopiero początek, że on jest zwolennikiem większej redukcji, ale nie te 5000 jest tutaj najważniejsze, bo równolegle pojawiła się informacja, że Amerykanie nie dyslokują na teren Europy, a w szczególności do Niemiec, to jest porozumienie, o ile dobrze pamiętam, z 24 roku, batalionu swoich sił rakietowych, który to miał być batalion wyposażony w rakiety Tomahawk i porównywalnych typów, czyli te, którymi Europa nie dysponuje. I to jest znacznie poważniejsza ujma, czy znacznie poważniejszy problem z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskiego, dlatego że, jak wiadomo, Europa ma bardzo ograniczone zasoby, jeśli chodzi o systemy obrony własnej przestrzeni powietrznej. Co więcej, europejskie firmy nie produkują, czy to MBDA, czy niemieccy producenci, czy szwedzcy, oni nie produkują rakiet dalekiego zasięgu. Oczywiście trwają prace nad zwiększeniem zasięgu tych systemów, które są produkowane, ale póki co jeszcze te prace nie zakończyły się sukcesem, a to oznacza, że tu powstawałaby znacząca wyrwa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie, gdyby Amerykanie trwali w tym przekonaniu. I teraz jest oczywiste pytanie, na które dzisiaj jeszcze póki co nikt nie zna odpowiedzi, czy ta decyzja o wstrzymaniu wysłania tych sił z Tomahawkami jest pochodną faktu, iż sporo tych systemów zostało zużytych w Iranie. No właśnie, trzeba teraz będzie je dość mozolnie odbudowywać, mam na myśli zasoby magazynowe, czy to jest pokłosie tego konfliktu politycznego, czy powiedziałbym pewnej wymiany zdań między Mercem a Trumpem. Może i jedno i drugie. Może amerykański prezydent traktuje trochę to jako pretekst po to, żeby przykryć ograniczone zdolności amerykańskie w zakresie wysłania tego potencjału. Ale nieważne, jak to wygląda. Ważne jest to, że bezpieczeństwo Europy w tym wypadku będzie podlegało tutaj no po prostu zmniejszeniu, co tu dużo mówić.
No tak, panie Marku, bo zawsze jest takie pytanie, na ile Trump kieruje się długofalową strategią amerykańską, która ma polegać na zwijaniu się z Europy, a na ile swoimi jakimiś osobistymi urazami. Nie ma co ukrywać, że te słowa Merca o upokorzeniu Trumpa i Ameryki bardzo go zabolały, co widać było w kilku tweetach. I widziałem takie komentarze. Trump w imię własnych urażonej ambicji zniszczy NATO. Czy zgadza się pan z takim podejściem?
Nie zgadzam się z takim podejściem. Ja dzisiaj czytałem niemiecką prasę i tam są bardzo krytyczne komentarze pod adresem Merca, a nie Trumpa. Dlatego, że zarzuca mu się pewną niestabilność postawy. No bo albo przemilcza się różnego rodzaju wyskoki Trumpa, no na przykład wtedy, kiedy Merz był w Białym Domu, a Trump bardzo twardo krytykował postawę socjalistycznego premiera Hiszpanii, to Merz się nie odezwał, co zresztą się spotkało z takim trochę pretensjami Sancheza. Natomiast no albo się milczy, albo potem się mówi takie rzeczy, jak mówił Merz w czasie tego spotkania z uczniami jednej ze szkół w Merseburgu. Właśnie on wtedy powiedział o tym upokorzeniu. Pytanie jest oczywiście stawiane, jest taki długi artykuł w Frankfurter Allgemeine Zeitung. No, czemu miała służyć tego rodzaju wypowiedź Merza w sprawie upokorzenia Ameryki? Bo tu niektórzy niemieccy komentatorzy wskazują na to, że w interesie w gruncie rzeczy Berlina nie jest to, żeby się spierać z Trumpem, ale żeby ograniczać jego skłonność do jakichś posunięć antyniemieckich, bo Niemcy potrzebują czasu na zbudowanie własnej potęgi, więc w tym sensie ta postawa Merza jest tutaj dość mocno również w Niemczech krytykowana, zresztą nie wyłącznie z powodu relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Merz jest bardzo twardo krytykowany za zły styl komunikacji z opinią publiczną, słabe notowania, niezdolność tego rządu do realizowania reform, a w Niemczech już wszyscy zdają sobie sprawę, że no tak długo się już nie pojedzie, to znaczy albo reformy i znowu odzyskanie konkurencyjności, no albo degradacja i spadek ekonomiczny, to już rozpisany na wiele lat. No w ubiegłym tygodniu przecież resort gospodarki niemiecki zredukował prognozy wzrostu gospodarczego na rok bieżący i na rok przyszły o połowę. Miał być 1%, teraz mówi się o połowie procenta w tym roku, co w gruncie rzeczy oznacza recesję, bo to jest wzrost, którego nikt nie zauważy. Więc Merz jest bardzo mocno krytykowany. Popularność samego Merza jest niska. On jest na 20. miejscu w rankingu popularności niemieckich polityków, a jego rząd jest dzisiaj gorzej oceniany przez niemieckich wyborców niż rząd kanclerza Scholza, który uchodził za takiego, bym powiedział, antymidasa komunikacji publicznej. W związku z tym, no i skutkiem tego jest oczywiście również to, że AfD ma już 3% przewagi w skali całych Niemiec, no a niedługo, bo zaraz po wakacjach będą wybory landowe w kilku istotnych landach i tam AfD ma szansę wygrać, co jeszcze dodatkowo zaburzy ten obraz. Więc w tym sensie rząd Merza jest bardzo twardo i dość agresywnie krytykowany w samych Niemczech. Tym bardziej, że może Niemców nawet bardziej obeszło to, że Trump zapowiedział podniesienie ceł na europejskie produkty o 10% do 25% z 15%, zarzucając skądinąd słusznie Europejczykom, że nie wywiązują się z porozumienia, bo porozumienie przecież zostało osiągnięte latem ubiegłego roku, a jego konsumpcja do dzisiaj nie została dokonana, więc w tym sensie powód, żeby oskarżać Europejczyków o jakiegoś rodzaju opieszałość czy działania, żeby opóźnić wejście w życie tych umów, które zresztą nie są symetryczne, bo przecież Amerykanie nie mają ceł, a europejskie towary mają. No ale mimo wszystko ta fala krytyki wobec kanclerza Merza i jego rządu jest dzisiaj w Niemczech bardzo, bardzo duża. Jednym z elementów tej krytyki jest oczywiście taka dwuznaczna postawa wobec sojuszu atlantyckiego, no bo albo trzeba dbać o utrzymanie tych specjalnych relacji, tak argumentują niektórzy niemieccy komentatorzy, na przykład komentatorzy Frankfurter Allgemeine Zeitung, albo trzeba dbać o utrzymanie tych relacji z sojusznikiem amerykańskim, czyli w gruncie rzeczy realizować tę politykę, o której mówi prezydent Finlandii, ratować co się da i nie dopuszczać do sytuacji jakiejś degradacji tego sojuszu, no albo trzeba energicznie realizować politykę budowy własnych zdolności, ale do tego potrzebne by było na przykład przywrócenie poboru, albo na przykład znacznie energiczniejsze nakłady związane z absorbowaniem tych doświadczeń wojennych z wojny na Ukrainie, bo tutaj Niemcy też dość tradycyjną formułę zbrojeń przyjęli, stawiając na te platformy tradycyjne w postaci czołgów i transporterów opancerzonych. W związku z tym Mercowi zarzuca się brak spójności w jego polityce i stawianie na rozwiązania, które są dość, powiedziałbym, dyskusyjne. Tam się nawet pojawił taki, to akurat w fazie, taka ciekawa teza, że w gruncie rzeczy alians strategiczny niemiecko-francuski i próba rozszerzenia francuskiego parasola nuklearnego na Niemcy to jest w gruncie rzeczy bez sensu z punktu widzenia interesów niemieckich długofalowych, dlatego że te zdolności francuskie są zdolnościami dającymi bezpieczeństwo Francji, ale one nie dadzą bezpieczeństwa Niemcom. I w tym sensie autor tego komentarza proponuje, żeby Niemcy wykonały pewien zwrot strategiczny w stronę orientacji północno-wschodniej. Czyli Niemcy powinny się w świetle tej argumentacji obrócić w rejon Bałtyku, zawierając alians strategiczny z państwami skandynawskimi, również z Polską, docelowo pewnie również z Ukrainą, i wtedy uzyskać we wspólnocie europejskiej taką siłę argumentacji czy przekonywania, żeby uzyskać też zgodę sojuszników na niemiecki program jądrowy. Niemcy konstruując taki alians strategiczny w świetle tej argumentacji mieliby tutaj dużo potencjalnie do wygrania. To jest oczywiście jedna z propozycji, które się w Niemczech pojawiają i tych propozycji jest dość dużo. Natomiast warto to odnotować, dlatego że w dość podobnym duchu niedawno w wywiadzie dla Die Welt wypowiadał się generał von Sandrart. To jest generał, który jeszcze do niedawna, on teraz już jest na emeryturze, dowodził Korpusem Wielonarodowym w Szczecinie. I Sandrart w gruncie rzeczy też mówił o takiej formule jakby pewnego zwrotu Niemiec w rejon Morza Bałtyckiego, co zresztą jego zdaniem jest oczywiste z punktu widzenia zdolności do zaopatrzenia tej niemieckiej brygady docelowo, która stacjonuje na Litwie. W związku z tym to wszystko razem wzięte pokazuje, że w Niemczech trwają również poważne dyskusje o charakterze strategicznym co do kierunku niemieckiej polityki, też jej pewnej alternatywy wobec tego tradycyjnie cenionego w Republice Federalnej sojuszu z Amerykanami. Oni też mają poczucie, że ta wydolność tego sojuszu ma już swoje ograniczenia, ta linia amerykańska nie ulegnie zmianie, co zresztą w wielu wystąpieniach amerykańskich ekspertów jest potwierdzane. Nawet nie wiem, czy będziemy mieli czas, żeby o tym porozmawiać, jest bardzo ciekawy i znaczący moim zdaniem artykuł Wesa Mitchella w Foreign Affairs. Mitchell to jest były sekretarz, zastępca sekretarza stanu w administracji, pierwszej administracji Trumpa, osobiście przyjaciel Kolbiego, jeden z liderów takiego niewielkiego think tanku Marathon Initiative. Tam Kolbi też pracował, ale w związku z nominacją do administracji zawiesił swoje członkostwo. Jeśli w ogóle mówić o jakimś ośrodku myślenia strategicznego w administracji Trumpa, no to to jest ten zespół ludzi, którzy myślą o pewnej strategii. I Mitchell zarysował taką koncepcję konsolidacji. On przeciwstawia coś, co budzi niepokój w Europie, też i w Polsce, właśnie temu podejściu konsolidacyjnemu. Bo co budzi ten niepokój? No budzi porzucenie strategiczne sojuszników. Znaczy budzi niepokój przekonanie albo obawa raczej, że Amerykanie osłabieni no nie będą w stanie po prostu realizować dotychczasowej swojej polityki utrzymania systemu sojuszy i w tym sensie wycofają się na kontynent amerykański. Mitchell argumentuje, iż polityka Waszyngtonu to powinna być raczej polityka konsolidacji, czyli nazwijmy to taktycznego wycofania się albo zmniejszenia, raczej tak należałoby powiedzieć, zmniejszenia zaangażowania w obronę Europy po to, żeby utrzymać przez Stany Zjednoczone zdolności nadal do bycia wielkim mocarstwem i ekonomicznym i również wojskowym, po to, żeby za jakiś czas wrócić do tej rozgrywki, ale już dysponując zupełnie innymi siłami i innym potencjałem. I Mitchell w związku z tym formułuje taką tezę, że co do tych najwyższych zdolności Amerykanie powinni nadal w Europie być obecni, czyli zwiad kosmiczny, łączność, rozpoznanie, te wszystkie kwestie związane z targetingiem, no ale tradycyjne zdolności, na przykład realizowania polityki wojskowej przy użyciu no, platform bojowych, tych relatywnie dość tradycyjnych, to już powinna być domena sojuszników. Amerykanie byliby, w uproszczeniu oczywiście to mówiąc, dowodzącymi takim sojuszem, a tymi, którzy dostarczają potencjału wojskowego, to mieliby taką rolę odgrywać przede wszystkim sojusznicy, w tym i państwa zlokalizowane w rejonach potencjalnie zagrożonych, czyli również wschodniej flanki NATO. To jest wizja Mitchella i tej grupy w amerykańskim establishmencie strategicznym. Ona nie jest w konflikcie z tą polityką Donalda Trumpa. Tu oczywistym pytaniem, na które nikt chyba nie zna odpowiedzi. Na ile to, co pisze Mitchell i o czym mówi Elbridge Colby, jest racjonalizowaniem irracjonalnej polityki Donalda Trumpa, a na ile ta polityka Donalda Trumpa jest co do swojej istoty polityką racjonalną, a tylko od czasu do czasu emocje, nerwy albo temperament podsuwa mu takie dość ekstrawaganckie pomysły. No tego dzisiaj nie wiemy, to pewnie post factum będziemy widzieć znacznie ostrzej.
Panie Marku, no dobrze, to teraz prowadźmy najważniejszą sprawę dla nas i dla pana, dla mnie i dla wszystkich widzów, czyli kwestię polską. Mamy do czynienia z tym zmniejszeniem na razie o 5000 kontyngentu amerykańskiego w Niemczech, co wywołało w Polsce dwa rodzaje komentarzy. Pierwsze, dzieje się źle, bo to jest osłabianie potencjału amerykańskiego w Europie i przede wszystkim zaplecza Polski na wypadek wojny z Rosją, no bo przecież tam by wszystko przychodziło do nas przez Niemcy, tak jak teraz na Ukrainę przez Polskę, ale też pojawiły się takie komentarze pełne satysfakcji, to znaczy dobrze tak Niemcom i uwaga, znowu pojawia się ten element rywalizacji o względy hegemona między ośrodkiem berlińskim a warszawskim i pojawiły się nadzieje, że te wojska zostaną przerzucone do nas. I dwa pytania w jednym. Która z tych opinii jest panu bliższa? A dwa, czy widzi pan szansę, że część z tych 5000, może wszyscy, zostaną lokowani do naszego kraju?
Mówiąc szczerze, żadna z tych opinii nie jest mi bliska, bo każda z nich jest, powiedziałbym, raczej świadectwem jakichś uprzedzeń i takich przedsądów niż racjonalnego myślenia. Rozbierzmy to, powiedziałbym, detalicznie. Znaczy, po pierwsze, redukcja obecności wojskowej w Niemczech Nie jest, przynajmniej na razie nie jest, przedstawiana jako redukcja obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie. Ale też nie można na tej podstawie wywodzić, że te siły trafią do Polski, bo one mogą trafić na Grenlandię, o czym powiedziałem. I to trochę bym powiedział, nakazuje przynajmniej mi cofnąć się do tej dyskusji, którą też prowadziliśmy, dotyczącą stanowiska Polski wobec kwestii Grenlandii. Bo ja jednak wówczas prezentowałem taki punkt widzenia, że nie powinniśmy, że tak powiem, in blanco polityki duńskiej tutaj firmować, tylko myśleć o interesach Rzeczpospolitej, więc w tym sensie gdyby Amerykanie się na taki ruch zdecydowali, to nie ma się z czego cieszyć, bo to tytularnie jest tylko zostawienie tych sił w Europie, a faktycznie przecież na tym teatrze działań wojennych te siły by nie były używane. To, co dzisiaj wiemy, no to wiemy o tym, iż mamy zapowiedź wycofania z Niemiec, a nie mamy zapowiedzi wycofania z Polski. To warto podkreślić, bo przecież jeżeli mówimy o zwiększeniu kontyngentu wojskowego za czasów Bidena, to zwiększenie dotyczyło i Niemiec, i Polski, i Rumunii. Już w grudniu ubiegłego roku...
Tylko powiedzmy widzom, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, w Polsce jest mniej więcej 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w rotacyjnej obecności, a w Niemczech 38 tysięcy w stałej, tak? To mniej więcej takie
36
cyfry?
Tak się dzisiaj ocenia.
Okej.
Okay. No ale po wybuchu wojny do nas przyszedł batalion czołgów niemiecki, amerykański, drugi jest w Bawarii. Jeśli on będzie wycofany, to ten u nas, przynajmniej na razie nie mówi się, że również, to by oznaczało pewne zróżnicowanie, powiedziałbym, polityki. Traktowałbym to jako sygnał polityczny, a nie krok o wymiarze wojskowym. Teraz trzeba postawić pytanie, czy nasze władze powinny cieszyć się z tego, że Niemcy będą miały mniejszą obecność wojskową, czy raczej tym martwić i czy w związku z tym powinniśmy zabiegać o to, żeby te siły trafiły do Polski, czy wręcz przeciwnie. No jeżeli te siły miałyby być wycofane do Stanów Zjednoczonych, to oczywiście lepiej jest, żeby one stacjonowały w Polsce. Jeśli te siły miałyby trafić na Grenlandię, to też lepiej jest, żeby one stacjonowały w Polsce. Wreszcie trzeba tu sobie postawić pytanie, jaka jest nasza strategia budowania jakiegoś, nazwijmy to, aliansu wojskowo-politycznego z Niemcami. Bo mówienie o tym, że mamy jakieś opcje, że mamy jakąś opcję europejską, tak jak mówi to pan premier Tusk, i jeszcze na dodatek powoływanie się na artykuł 42 punkt 7 Traktatu Europejskiego, no to jest, mówiąc najdelikatniej, jak tylko potrafię, mydlenie oczu polskim wyborcom, bo na gruncie tego artykułu żaden europejski potencjał nie powstanie. Mogą powstać, i o tym się w Niemczech też dyskutuje, ja o tym mówię, bo staram się śledzić tę dyskusję, mogą powstać jakieś koalicje chętnych, w ramach szerszych formuł. Taką szerszą formułą, która przecież nie wyklucza koalicji chętnych, to jest NATO. W NATO działa już jedna koalicja chętnych, Joint Expeditionary Forces, skupiająca państwa skandynawskie, Wielką Brytanię i Holandię. Polska, Niemcy są tam obserwatorami, w związku z tym nie stoi nic na przeszkodzie, żeby myśleć o innych tego rodzaju formułach. Ale żeby w ogóle odpowiedzieć na pańskie pytanie, trzeba wiedzieć, jaka jest strategia Polski w tym zakresie. A tak długo, jak długo nie mamy strategii, no to używamy pewnych decyzji, w gruncie rzeczy, na które nie mamy wpływu, w kategoriach narzędzia walki wewnętrznej. Ja mam takie wrażenie, że my nadal nie wykraczamy poza jakąś formułę walki wewnętrznej i wszystkie argumenty, które się pojawiają, to trzeba by, czy jest pokusa używania ich po to, żeby atakować swoich przeciwników politycznych. Więc tak, ten element strategii jest w moim odczuciu znacznie ważniejszy. Ja bym tutaj sformułował pogląd, który pewnie nie jest w Polsce popularny i obok tego, że piszą już o mnie ukrainofil, etc., to teraz jeszcze zostanę germanofilem, no ale trudno. Otóż ja uważam, że w europejskim układzie, do którego dążą Stany Zjednoczone, bo moim zdaniem one dążą do formuły konsolidacji, o której pisał Mitchell, rola Niemiec będzie zawsze rolą znaczącą. Nie ma europejskiego bezpieczeństwa z dziurą w środku. Znaczy pomysł, że się zbuduje bezpieczeństwo kontynentu europejskiego, a pozostawi Niemcy otoczone jakimś wianuszkiem państw zewnętrznych, jest absurdalny i Amerykanie nigdy na to nie pójdą. Nie tylko dlatego, że Niemcy są największym państwem gospodarczo oraz demograficznie, ale również dlatego, że tam jest wieloletnia, liczona już w dziesięcioleciach, tradycja bliskiej współpracy. A w związku z tym trzeba zacząć myśleć nieco bardziej realistycznie, a nie fantastycznie. Więc w tym sensie adresuję to do części polskiej prawicy, którzy sobie wyobrażają, że Polska zastąpi Niemcy w tym amerykańskim układzie sojuszniczym. Polska nie zastąpi Niemiec w żadnym amerykańskim układzie sojuszniczym, bo Amerykanie tego nie chcą, co zresztą czemu dał wyraz Elbridge Colby, pisząc taki długi wątek po tym, jak Niemcy opublikowały swoją strategię wojskową, z uznaniem oceniając te działania, dość papierowe, ale mówimy tu o polityce przecież, a nie o ocenie zdolności, gdzie Colby napisał, że to jest formuła NATO 3.0 z Niemcami jako istotnym elementem. I teraz to jest niezwykle istotne, to co chcę powiedzieć, w związku z tym muszę tu poprosić o uwagę. Co my możemy z tym zrobić? Bo to nie jest oczywiście tak, że nic nie możemy zrobić albo że nic nie powinniśmy zrobić. My oczywiście powinniśmy tutaj dużo zrobić po to, żeby uzyskać partnerskie relacje, których dzisiaj z Niemcami nie mamy. Bo Niemcy mają dzisiaj skłonność do paternalistycznego traktowania albo uprzedmiotowienia Polski i naszych interesów. W związku z tym cel naszej polityki jest tutaj dość oczywisty. On jest zarówno zwiększenie, on polega zarówno na zwiększeniu naszego bezpieczeństwa, jak i uzyskaniu statusu państwa wiodącego w naszej części Europy, a ergo czy per saldo partnera państwa niemieckiego. Nie jest taką odpowiedzią na tego rodzaju wyzwanie to, co realizuje rząd Donalda Tuska, czyli próba reaktywowania trójkąta weimarskiego. To porozumienie z Francją, ono w tym sensie nie jest odpowiedzią, że Polska, nawet gdybyśmy założyli, że ono będzie bardzo skuteczne, co do czego mam wątpliwości, zawsze będzie w tym układzie państwem buforowym i zawsze będzie państwem zewnętrznym. Niemcy będą nadal w centrum, my będziemy państwem flankowym, a Francuzi, zawierając z nami porozumienie, zwiększą swoją wagę i swoje znaczenie. I tak już w Europie duże, bo przecież ten tandem niemiecko-francuski nie odszedł do historii. On tam słabiej funkcjonuje w ostatnich latach, ale ta tradycja współpracy jest nadal duża. My w związku z tym, uważam, powinniśmy rozważyć i w ten sposób to formułuję, to o czym się w Niemczech dyskutuje od pewnego czasu, czyli właśnie w tą formułę zwrotu w stronę północnego wschodu, czyli zwrotu niemieckiego zwrotu w stronę Bałtyku. Dodanie do tej konfiguracji porozumienia z państwami skandynawskimi oraz również z Polską. Dlaczego to jest istotne? Z kilku powodów. Znaczy, po pierwsze, taki kierunek strategiczny zwiększa wagę Polski, bo my nie jesteśmy balansowani potęgą francuską, a jesteśmy samodzielnym graczem i rośnie znaczenie osi północ-południe, co też obiektywnie rzecz biorąc zwiększa znaczenie Polski. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, zwrot Niemiec w stronę Bałtyku i próba przekształcenia, bo taka powinna być konsekwencja tego zwrotu, Bałtyku w natowskie morze, czy morze państw zachodnich, które mają dostęp do tego akwenu, w sposób trwały zwraca Niemcy przeciwko Rosji. I asekuruje nas na wypadek ryzyka związanego z nawrotem Niemiec do tej tradycji bismarckowskiej. Tamte głosy są nadal silne. Ralf Müceniś, w poprzednim Bundestagu przewodniczący SPD, a teraz szeregowy poseł, no nie dalej niż wczoraj zaproponował, żeby w związku właśnie z odchodzeniem Stanów Zjednoczonych z Europy Niemcy zainicjowały normalizację sytuacji z Rosją. Więc to myślenie w niemieckich kręgach strategicznych i politycznych nadal jest dość żywe. Ono nie ma większości. Tam na szczęście dla nas większość ma myślenie o tym, że trzeba budować wokół Rosji pewien kordon sanitarny i Niemcy powinny się właśnie z tego powodu zbroić i stawiać na własne zbrojenia, ażeby być w stanie przeciwstawić się rosyjskiemu zagrożeniu. Ten zwrot strategiczny w stronę północnego wschodu, Morza Bałtyckiego, on będzie korzenił w niemieckiej polityce tego rodzaju linię. Zwrot w stronę porozumienia z Francją i to jeszcze porozumienia popieranego przez Polskę będzie powodował ryzyko, iż w Niemczech, bo Francuzi się za tym też opowiadają, przecież Macron mówi bardzo wyraźnie i często o konieczności normalizacji relacji z Moskwą, a przynajmniej negocjacji w tym kierunku. Tu będziemy mieli zawsze pewną ambiwalencję w niemieckiej polityce, potencjalnie bardzo groźną dla nas. I jest jeszcze jeden element, na który też warto zwrócić uwagę. Dzisiaj czytałem wypowiedź generalnego inspektora Bundeswehry, który powiedział, że w przyszłości, w nadchodzących latach Ukraina i ukraińskie zdolności wojskowe będą tym czynnikiem, który w Europie będzie grał swoją rolę. I przemysł zbrojeniowy ukraiński, i nowoczesne technologie, i wyszkolony oraz wykształcony personel wojskowy, to jest wszystko coś, co nie zniknie. Co będzie liczyło się w tym bilansie bezpieczeństwa. W tym sensie ten, nazwijmy to, zwrot niemiecki w stronę Bałtyku musi być uzupełniony o zwrot Polski w stronę Ukrainy i powiązanie tych dwóch elementów. My powinniśmy blisko współpracować w zakresie zdolności wojskowych z Ukrainą, wspólnie flankować siły rosyjskie, wspólnie budować poczucie bezpieczeństwa naszego regionu i równoważyć w tym sensie ewentualne niemieckie przewagi w tym układzie północno-wschodnim. Te dwie części tego aliansu będą miały też większą szansę być częściami równoprawnymi, a nie zmajoryzowanymi przez Berlin. I to jest w pewnym sensie pewien kierunek strategiczny, o którym warto zacząć myśleć, bo to pozwala nam w gruncie rzeczy być może przy skutecznym prowadzeniu tych spraw i wiązać Ukrainę z Europą za naszym pośrednictwem, co leży w naszym interesie, i równoważyć przewagi niemieckie i blokować tendencje nadal obecne w niemieckim establishmencie jakiejś formuły porozumienia się z Rosją. Alternatywą jest to, co proponuje Peter Modior. On mówi o reaktywowaniu Austro-Węgier. Ja tylko przypomnę, że historycznie rzecz biorąc sojusz państwa pruskiego, a potem niemieckiego z Austro-Węgrami, to był przecież sojusz, którego orędownikiem były elity węgierskie i to był sojusz, który w obecnym wydaniu, wtedy to się oczywiście inaczej potoczyło, wiemy z historii, z kim walczyło sojusz państw centralnych, ale dzisiaj te umowne Austro-Węgry, do których powrotu postuluje Modior, to miałyby być państwa wychylone w stronę Rosji, szukające jakiejś formuły współpracy z Rosją. Czyli Niemcy współpracujące z tymi Austro-Węgrami mogłyby się okazać tymi Niemcami, które szukają normalizacji z Rosją, co moim zdaniem jest groźne dla polskich interesów, bo uruchamia ten mechanizm, który już kilkakrotnie przeżywaliśmy. Więc w tym sensie Ja nie twierdzę, że to już powinien być plan definitywny, ale twierdzę, że powinniśmy uruchomić odważne myślenie. I teraz warto się zastanowić, jak na to wszystko mogliby zareagować Amerykanie. Bo oczywiście w ramach scenariusza konsolidacji Amerykanie będą szukali punktu odniesienia w Europie, tego modelowego sojusznika, o którym tyle mówią. I Polska powinna robić dużo, ażeby zbliżać się do takiej roli, ale jednocześnie znać trzeba pewne nasze ograniczenia. Jesteśmy państwem PKB no, czterokrotnie mniejszym, z PKB czterokrotnie mniejszym niż Niemcy. Mało tego, jeśli chcemy mieć sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, to nie możemy wypychać z tego sojuszu Niemców, bo te siły amerykańskie, jeżeli miałyby przyjechać na wschodnią flankę NATO, no to musiałyby dotrzeć przez Niemcy. Inne drogi byłyby znacznie trudniejsze. W związku z tym to jest też, powiedziałbym, linia działania, która powinna nam przyświecać. Oczywiście celem zasadniczym powinno być podniesienie pozycji Polski. To wymaga finezji, to wymaga planu działania, to wymaga strategii, to wymaga zgody elit publicznych co do podstawowych działań, a ja mam wrażenie, że my cały czas żyjemy w takim świecie dość doraźnego traktowania i komentowania być może ważnych decyzji naszych sojuszników.
To prawda, panie Marku. Ja tylko chciałem dodać, że czytałem dzisiaj omówienie w Układzie Sił tej strategii nowej niemieckiej i tam Rosja jest definiowana jako wróg, czy też potencjalny przeciwnik, rywal, a nie potencjalny sojusznik. To jest chociaż tyle dobrze. A żeby zamknąć to wszystko, to chcę panu powiedzieć, panie Marku, że nie tylko nie ma jakiejś strategii ponadpartyjnej w Polsce, ale nawet wewnątrz obozu rządzącego są jakieś sprzeczne sygnały. Strasznie mnie zaintrygowała ta możliwość przerzucenia części sił amerykańskich z Niemiec do Polski i ciekawiło mnie, co też w polskiej prasie na ten temat. I wiceszef MON Zalewski informuje, że jakieś rozmowy podobno z Amerykanami są prowadzone, że coś mogłoby do nas zostać przerzucone, ale to jest decyzja Pentagonu. A przed naszym rozmową widziałem wypowiedź Donalda Tuska, premiera z kolei, który powiedział, że nie chcielibyśmy podbierać naszym sojusznikom amerykańskich żołnierzy, nie chcielibyśmy się dać wykorzystać jako Polska do rozbijania Solidarności Europejskiej. Czyli dwóch polityków z tego samego rządu mówi de facto coś innego. Przynajmniej tak rozumiem te wypowiedzi. W związku z tym tu jest chaos.
Żadnej solidarności, panie Piotrze, europejskiej tu w ogóle nie ma mowy i nie powinno być mowy. Znaczy powinniśmy mieć być może plan działania czy naszej gry z Niemcami. Nie wiem, czy pan premier Tusk takim planem dysponuje. Ja byłbym zadowolony jako obywatel, gdyby takim planem dysponował. Więc tu w ogóle nie rozpatrywałbym tego w kategoriach sprawienia przykrości naszemu sojusznikowi z Zachodu, temu czy innemu. Tego rodzaju kategorie myślenia nie powinny mieć miejsca w ogóle w polityce zagranicznej, a tym bardziej w takich czasach, jak mamy obecnie. Minister Zalewski spotykał się całkiem niedawno z Elbridgem Colbym w Pentagonie, więc zakładam, że tego zapewne dotyczyły również rozmowy, które on tam prowadził. Z punktu widzenia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO jest rzeczą oczywistą, że siły wojskowe, im bliżej są teatru przyszłych działań wojennych, tym lepiej. W związku z tym to nie jest działanie na szkodę bezpieczeństwa NATO, tylko wręcz przeciwnie, moim zdaniem, to jest działanie na rzecz bezpieczeństwa NATO, więc nie rozumiem tej retoryki pana premiera Tuska. Ja tylko mówię, że wchodzimy w epokę, kiedy zaczynają się tektoniczne zmiany o charakterze strategicznym. One dotyczą wszystkich naszych sojuszników. Dyskusje na temat optymalnej strategii państwowej trwają i w Stanach Zjednoczonych, i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii, i we Francji. To są dyskusje poważnych graczy i byłoby rzeczą dobrą, gdybyśmy my mieli strategię państwową, a przynajmniej przedyskutowane różne opcje, a nie ograniczali się tylko do komentowania cudzych oświadczeń, bo komentowanie oświadczeń to jest zadanie dla, no być może dla mnie, albo dla dziennikarzy, czy dla zwykłych obywateli. No po to jest się rządzącym i pełni się funkcję męża stanu, żeby się w ten sposób zachowywać, a zatem nie opowiadać tego, co w danym momencie przychodzi mi do głowy, tylko zastanowić się, jakie są konsekwencje składanych oświadczeń. To jest w moim odczuciu znacznie ważniejsze i taki przyspieszony kurs cała nasza klasa polityczna powinna przejść. To nie jest tak, że ja krytykuję w tym wypadku pana premiera Tuska, krytykuję również opozycję, uważam niektóre jej posunięcia za dość dziwaczne i zdominowane przez taką logikę walki partyjnej, a my już powinniśmy być zdolni wyjść na nieco wyższy poziom myślenia o sprawach państwowych.
Niestety to jest wołanie na puszczy z tymi naszymi politykami, ale cóż, bądźmy optymistami, panie Marku. Moim i państwa gościem był pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A tym z państwa, którzy mają niedosyt, no to oczywiście odsyłam do książek pana Marka Budzisza, Samotność strategiczna Polski, Wszystko jest wojną, Pauza strategiczna i Obywatelska Armia Rzeczypospolitej. Książki pana Marka możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Przypominam, że napisałem książkę Polacy. Siódma część opowieści niepoprawnych politycznie, kolejna odsłona walki historii realnej z polityką historyczną. Książkę możecie kupić z autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Książka jeszcze nie jest wydrukowana, to jest na razie tylko taka okładka. Jak tylko przyjdzie z drukarni, ja podpisuję i od razu do was wysyłamy. Także polecam, będzie mi miło, jeżeli państwo książkę przeczytacie. Dziękuję za wszystkie suby, lajki, komentarze i wsparcie na Patronite i na YouTubie. Historia Realna działa dzięki swoim widzom i dzięki swoim widzom zachowuje niezależność. Bardzo za to jeszcze raz bardzo dziękuję. Partnerem technologicznym naszego kanału jest Lantre, który jest dystrybutorem sprzętu marki Apple. HR100 to jest kod rabatowy, 100 zł rabatu. Wszystkie szczegóły w opisie pod tym filmem. Partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, no i zmienicie swoje życie. Wszystkie szczegóły o rabacie w opisie pod tym filmem. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Kod rabatowy to Historia Realna. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.